Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Witam Pana Burmistrza, Panie Naczelnik, witam serdecznie również pracownika tutaj naszego urzędu. Proszę Państwa, zgodnie z punktami mamy zaopiniowanie materiałów sesyjnych jako punkt pierwszy, ale proponuję przejść do analizy sytuacji gminy z zakresu gospodarki odpadami za 2017 rok. I tutaj poproszę Pana o wprowadzenie tego tematu, bo dostaliśmy dosyć obszerne materiały, ale jakby nam Pan pokrótce naświetlił sprawę.
W 2017 roku mieliśmy gminę przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Rzecz, czerwca kończyła się stara umowa. W przetargu oferty złożyły, w tym przetargu wpłynęły dwie oferty. Była to oferta konsorcjum firm Alba i oferta remontu z Gliwice, spółczas OO. Najkorzystniejsza oferta, czyli oferta konsorcjum firm Alba, z którą posiadamy aktualnie zawartą umowę, opiewała na okres 2,5 roku na kwotę 11 516 850 zł. Ta druga oferta opiewała na ponad 15 milionów złotych. Dlatego wybrałem tę ofertę tańszą. Tak jak tutaj widać w tej analizie, na pewno zauważyli Państwo, nastąpił wzrost cen za odpady. Jest to sytuacja cykliczna, tak można powiedzieć, co przetarg. Nastąpił wzrost kosztów i z 329 zł 40 groszy, które mieliśmy w poprzedniej umowie za odpady i za gospodarowanie odpadów zmieszanych. Teraz mamy 410 zł 40 groszy za tonę i odpady selektywne było 54 zł za tonę, a teraz jest 102 zł 60 groszy. Mimo wszystko tą selektywną zbiórkę promujemy jak najbardziej i wszędzie jest wprowadzona, gdzie posiadana. Tutaj miasta ponad 700 pojemników zbiórki mamy wstawione, także staramy się to realizować. Ponieważ bez selektywnej zbiórki nie będziemy w stanie spełnić z roku na rok coraz bardziej rygorystycznych poziomów odzysku i recyklingu, które ustawodawca narzuca gminom. W tej analizie nie ma poziomów odzysku za rok 2017, dlatego że nie mamy jeszcze pełnych danych. Dopiero teraz mamy wszystkie sprawozdania roczne z firm odbierających odpady i takie sprawozdanie do marszałka, z którego będzie sporządzane teraz w marcu. Także w zeszłym roku przedstawialiśmy te dane, ale wtedy ta analiza była na Komisji Narodowej. W kwietniu mieliśmy już wtedy pełne dane, także te dane niestety Państwu nie mogę przedstawić. Ale będzie analiza sporządzona i na stronie GIKowską rzucona, także bo to jest wyrób ustawy. W roku 2017 9 podmiotów gospodarczych w sumie realizowało odbiór odpadów, bo oprócz konsorcjum firm Alba również jest 8 pozostałych firm, które posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej i odbierają odpady od przedsiębiorców, odpady komunalne. Także zbiórka selektywna, odpady komunalne odbierane są wiadomo w rozdziale na odpady zmieszane, na odpady selektywne w systemie pojemnikowym zarówno i w systemie workowym. Mamy utrzymane cały czas zwiększoną ilość odbiorów z zielonych degradowanych na raz w tygodniu w okresie od marca, od początku marca do końca listopada, ponieważ było takie zapotrzebowanie wśród mieszkańców, dlatego musimy utrzymywać taką wyższą częstotliwość. No i widać, że tych odpadów rokrocznie przybywało, ale to bardzo dobrze, bo one nie trafiają gdzieś poza system, tylko trafiają do nowego systemu. Tak samo ciągle na terenie gminy funkcjonuje PSZOK, czyli Punkt Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest on usytuowany cały czas w tym samym miejscu, czyli przy ulicy Szczytnia H. Na zlecenie gminy po rozstrzygnięciu przetargu również prowadzi dla nas kompleks H. Do przyłku trafiają wszelkiego rodzaju właśnie odpady takie niebezpieczne lub odpady, z którymi nie za bardzo nie mogą zrobić. Mamy też tyle dobrze w właśnie naszym przyłku, że firma, która prowadzi przyłek, specjalizuje się również w odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych. Więc nawet jeśli zdarzają się odpady takie, gdzie miasto na przykład przyłku nie odbierają takich odpadów, takie. Mieliśmy sytuację w zeszłym roku właśnie w 17, że zgłosiła się pani, która porządkowała dom tam do dziadka i znalazła pojemnik z serpencią. No ciężka sytuacja, nasz przyłok się tym zajmie bez problemu. Także tu akurat kierujemy z wieloma odpadami mieszkańców do przyłku i tam też kontynuuje odpadu się zwiększa, a najwięcej przybywa tych właśnie odpadów wydegradowanych i odpadów budowlanych do roku. Budowlane remontowe to są odpady ciężkie, więc ich waga rośnie. Ale to też dobrze, bo przynajmniej te odpady nie trafiają na te nasze tereny peryferyjne, na te miasta, tylko po prostu są tam kierowane i są odbierane.
No i też coraz więcej mieszkańców oddają.
I coraz więcej oddają, dlatego ta ilość mieszkańców w przoku, ta ilość odpadów w przoku oddawanych przez mieszkańców rośnie rokrocznie i jest to bardzo pozytywne.
Też zauważyłam tutaj, jeśli mogę dodać, w tym materiale, który został przygotowany przez Państwa, zlikwidowaliśmy 21 dzikich wysypisk. To jest bardzo dużo.
Tym głównie zajmuje się Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. Teraz te dzikie wysypiska, proszę Państwa, to nie są takie wysypiska w rozumieniu wysypiska w cudzysłowie, tak jak dawniej się zdarzało, że tam gdzieś zalegały odpady komunalne czy coś. Bo te odpady komunalne w miarę naprawdę w bardzo dużym procencie są ujęte w systemie albo tym naszym gminnym, albo znaczy no, w naszym gminnym, albo PSZOK, tam będzie można dostarczyć te pozostałe rzeczy. To się zdarzają właśnie głównie podrzucenia odpadów takich, a tu gdzieś jakaś opona się zdarza, a to właśnie ktoś jakiegoś gruzu trochę wywiezie, tak, czy coś. NZGK stara się to na bieżąco też sprzątać, także zlikwidowano tyle, co pani przewodnicząca mówiła, tych wysypisk 21 i w sumie koszty działań wyniosły nie wiem, ponad 39 tysięcy złotych. Może jak już jesteśmy przy finansach, za rok poprzedni na podstawie faktur wystawionych za rok 2017 koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to jest 3 507 715 zł 82 grosze i koszt funkcjonowania PSZOK-u to jest 216 766 zł 32 grosze. Umowę na prowadzenie przoku mamy ważną do końca tego roku, ale w związku z ilością odpadów, która się pojawiła już teraz w kwietniu, najprawdopodobniej najpóźniej w maju, limit założony w umowie kwotowy nam się wyczerpie, więc będziemy organizować nowy przetarg, a do końca roku mamy możliwość udzielenia tak zwanego zamówienia uzupełniającego, bo zawarliśmy sobie to w poprzedniej specyfikacji, także będzie udzielony zamówienie uzupełniające na prowadzenie przoku do końca roku, a w międzyczasie zostanie wybrany rozstrzygnięty przetarg. Ponadto na terenie miasta również w trzech miejscach, to jest głównie przy kompleksach garażowych, czy szpitalnej asfaltowej i wiosennej, mamy ustawione trzy kontenery, takie 3,5 metra sześciennego pojemności, do których właśnie są zbierane odpady, można tam rzucać. To były takie miejsca, gdzie najczęściej jakieś podrzucane się odpady występowały. Więc teraz przynajmniej zostawiono takie działania zapobiegawcze. I tam po prostu te kontenery nam się zapełniają i są na bieżąco wtedy odbierane, odróżniane. Odpady do zagospodarowania. A nasze NZPK jak sprząta gdzieś tam okolice, jak ktoś nie wyrzucił tego kontenera, tylko na drugi obok, to też od razu na bieżąco reagują i sprzątają. Także z problemów, które występują, które zauważamy w funkcjonowaniu systemu, To jest głównie niezbyt doskonała segregacja głównie zawodowej wielorodzinnej. Zdarza się, że... To czy nie jest tak źle, bo my widzimy po poziomach odzysku, że jednak to odpadło, przyjmowane jest recykling i tak dalej. Także wiadomo, ten odpad zbierany selektywnie, on też musi trafić, on nie idzie bezpośrednio do recyklera, on też idzie na instalację normalnie do RIPOP-u, czyli do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i tam dopiero jest doczyszczany, rozdzielany i tak dalej. Ale również zauważyliśmy, nie wiem skąd się to wzięło, wcześniej tego nie było, spółdzielnie mieszkaniowe czasami decydują się na taki krok, że likwidują poszczególne prace gospodarcze, na przykład drugą sobie miejsce parkingowe w tym, po czym dokładają trochę pojemników do następnego placu gospodarczego i później jest chwilę takich dziwnych sytuacji, gdzie może dochodzić do przepełnienia. Staram się temu zapobiegać, bo wtedy zwiększamy częstotliwość odbioru odpadów, albo po prostu rozmawiamy z zarządcami, żeby zwiększyli ilość pojemników, tak żeby ta była dostosowana do tego, żeby nie było takich problemów. A tak poza tym, no to system działa, poziomy odzysku, widząc po tych zeszłorocznych, w tym roku mam nadzieję, że też będzie równo dobrze, spełniamy i jakieś tam oprócz bieżących takich podstawowych spraw, tego mamy większych problemów. Więc jako ciekawostka z ostatnich dni mieliśmy taką serię, że gdzieś tam na ulicy Legionów zdarza się, że już zostawiły 3 altany śmietnikowe i nie wiemy, czy to jest jakieś celowe działanie. Spółdzielnia Satum zgłosiła do na policję sprawę, tak? Czy po prostu to jest kwestia przypadku, nie wiem. Ale wtedy nawet jak coś takiego się dzieje, to sygnał tylko do nas. My od razu w ciągu paru dni podstawiamy nowe pojemniki do samochodów zbiorów. No pojemniki na odpady zmieszane już zarządcą nieruchomości również podstawia. No i teraz aktualnie w dniu wczorajszym rozpoczęła się rozbiórka wielkogabarytów z samochodów jednej rodziny i w tym roku mamy 3 to będzie wyznaczone, 3 to akcje zbierania wielkogabarytów.
Właśnie a propos tych odpadów wielkogabarytowych mam takie pytanie, czy mamy wiedzę w 2017 roku, czy dużo było takich odpadów odbieranych z nieruchomości zarówno jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych?
Tak jak mówię, to będzie w tej analizie wykonanej w kwietniu, bo wtedy będziemy mieli ze sprawozdań pełny obraz, pełnej ilości odpadów. Także tam się to pojawi, po prostu ilości odpadów z rozbiciem na poszczególne frakcje. No, tych odpadów wielkogabarytowych, to zresztą widać, mieszkańcy sporo wystawiają. Tak. No, są raz na 2 tygodnie odbierane z placów gospodarczych, zawodowej wielomieszkaniowej. Jeżeli jest taka potrzeba, bo więcej jest wystawione, albo no, po prostu doszło do jakiegoś bałaganu, no to też zlecamy dodatkowo. A tak to harmonogramowo co 2 tygodnie z placów gospodarczych są odbierane.
Dziękujemy bardzo. Czy macie Państwo pytania?
Mam komentarz, które moim zdaniem no, koniecznie przy współpracy zwłaszcza ze spółdzielniami, ze strażą miejską, ale też może edukacyjnie jakoś nie potrafimy zaegzekwować tego, żeby ludzie wystawiali te wielkogabarytowe w przeddzień wywoźnicy. I to nieraz po tydzień, 2, 3 pomiędzy poszczególnymi rolami, że te wszystkie zawalone meble leżą, rozwalone, jakieś lodówki, no strasznie to wygląda. Osobiście mnie to bardzo boli i tu musielibyśmy wspólnie jakieś działania podjąć, jakby wspólnie miasto i spółdzielnie i straż, żeby wyeliminować to i przyzwyczaić. Bo na początku wydaje mi się był taki okres, że jak były te okresy wyznaczane, to ludzie się trzymali tego, ale dzisiaj wywalają w każdym momencie. Te śmietniki wyglądają przeokropnie czasami. No i to jest moja wielka troska. Ja kiedyś chciałem obsadzić, nawet obsadziliśmy to tymi tujami dookoła, żeby jakoś zachęcić do utrzymania we właściwym porządku, no ale te tuje niestety połowę pokrywano, poniszczono i niestety pod tym względem jest jeszcze wiele do zrobienia. Ja to jako jeden z takich mankamentów jeszcze widzę, że utrzymanie tych właśnie boksów śmietnikowych we właściwym stanie to jest wielkie pole do naszego działania, żeby poprawić tę sytuację.
Bardzo proszę Pani Radna. Ja po prostu tak jest spostrzeżenie, bo korzystam, mieszkam w bloku, w związku z tym korzystam ze świetlików, z zasobów spółdzielni mieszkaniowej. To już są takie dosyć spore pieniądze, które płacimy, ale ja bym miała taką prośbę. Zresztą z tego, co czytałam kiedyś, ma wejść ustawa, że te pojemniki w którymś tam okresie mają mieć odpowiedni kolor i tak dalej. No w tej chwili powiem szczerze, te pojemniki naprawdę czasem ciepłe. Czasem łatwiej jest wyrzucić na przykład butelkę czy słoik do śmietnika, aniżeli do pojemnika, który stoi. No nasz szkło, raz, że to jest tak napisane, że wieczorem jak się idzie, po prostu ja chodzę i podglądam, ponieważ sekret mówi i tych toreb mam 100 tysięcy, naprawdę
nie widać. Właśnie
nasz szkło, pojemnik. Nie no wiesz. Przecież szkło to jest butelka, to jest słoik, powinien być z tymi otworami, żeby można było przez ten otwór wrzucić. Ale musiała akurat tak, że jak się chce wrzucić butelkę czy słoik szklaną, to trzeba dźwignąć tę pokrywę, ona jest naprawdę ciężka. I teraz mówię. Ja to dźwigam. Tak.
Tak, dzień dobry, ja jestem z SIP-u. Dzień dobry. Proszę. Imię już prezesa. Przepraszam najmocniej.
I żeby po prostu jednak Alba zwracała na uwagę na oznakowanie tych koszy, żeby one były naprawdę widoczne i to, żeby na przykład na te butelki, żeby był ten, bo okazuje się, że pojemnik na papier jest oznaczony papierem, jest z kółkami, natomiast na szkło jest sama tą przykrywą i naprawdę, proszę mi wierzyć, ciężko jest podnieść tą przykrywę, żeby tę butelkę wrzucić. Tak, i wiele ludzi zamiast ją mocować się z tym pojemnikiem, po prostu wyrzucać się popadnie i dlatego to jest problem.
Ja już wyjaśniam, będziemy starać się, aby to otwieranie było dużo przyjazne, ręką podnosić tej klapy, a kolory pojemników, no to jest narzucone rozporządzenie.
No,
szkło jest w kolorze zielonym, papier jest w kolorze.
No tak, tylko że te pojemniki mają różne kolory, a jest tylko no, napis.
Albo w ogóle nie mają, oznaczone.
Nie ma, nie, w tej chwili nie, jeszcze nie ma.
Pojemniki są w kolorach takich, jakich powinny być. Chyba, że jak macie Państwo wiedzę, że gdzieś jest miejsce, gdzie są pojemniki, nie w tym kolorze.
Proszę bardzo,
proszę do nas zgłosić. Od razu będziemy.
Nie, nie ma.
Żółte są na plastik, niebieskie na papier, zielone pojemniki są na szkło. Na odpady zmieszane, to pojemniki w innym kolorze.
Nie, oczywiście, to nie ma.
Ale jeżeli mogę, bo ja w 100% popieram to, co mówiłem.
Ja wiem, co teraz robiliśmy, śmietniki na
kubiatki. I rozeznanie robiliśmy, prosiliśmy, żeby Alba nam przygotowała, ile to kosztowało nas wprowadzenie takich mechanizmów albo zakupienie tych pojemników, gdzie nogą się naciska i otwierają się. No ale wyliczyli nam, pamiętacie Państwo, i nam chcielibyśmy do śmieci naliczyć znowu jakąś kwotę i podniosę na śmieci, no, żeby wprowadzić wszystkie te pojemniki, więc no, nikt z nas się to nie zdobył, ale to wydaje mi się, że w tym kierunku powinniśmy mierzyć, że przynajmniej może na to szkło wprowadzić pojedynczo pojemniki. Mm-hmm. Żeby...
Albo wystarczą te pojemniki z tymi dziurami, że się wkłada.
Ale to podobno jest jeszcze gorzej, bo tam rzucają wszystko potem też.
Tylko, że no po prostu, no to...
No świadomość,
Kuleje edukacja, bo ja widzę, jak
czytamy będzie edukacja.
Ale szkoła. Pani rzuca, że to dźwiganie tego brudnego pojemnika ręką, to każdy rezygnuje i woli wrzucić gdzie indziej, więc to jest przyczyna braku segregacji bardzo poważna. I myślę, że naprawdę w nowej kadencji, jak będziemy podpisali nową umowę za rok, to trzeba będzie jednak
pomyśleć
decydować się na jakiś ruch, żeby przynajmniej część tych pojemników do segregacji były, bo te takie no, bez segregacji na ogół są otwarte.
Tak, to mi przeszkadza.
A te po prostu trzeba podnieść. To jest rzeczywiście problem. A jak jeździ się po świecie, to wszędzie są takie naciskane nogą właśnie. No, tylko, że one są dużo droższe.
Proszę. Bardzo proszę, pan radny Maćkowski.
Dwie rzeczy. Pierwsza to jest takie pytanie. Jak traktowany jest w pojemniku na zmieszane odpady, na przykład plastik, papier czy szkło? Czy to jest prawidłowo z punktu widzenia odbiorcy śmieci? Czy jest
z punktu widzenia odbiorcy śmieci nie. nie powinien taki odpad tam występować albo w jaką mniejszych ilościach, no chyba, że jest to na przykład papier zanieczyszczony, tak? Czy jest to jakiś papier z opakowań, tam nie wiem, zapuszczony.
Czyli generalnie zmieszany,
ale na przykład kartony i tak dalej nie powinny się tam znajdować. Z tym, że tak mówię, dzięki dosyć dobrym instalacjom znaczna część tych odpadów jest odzyskiwana, idą na taśmę segregacyjną. Idą na
sita, ale właśnie dlatego jest, myślę, że to tak drogie,
jest
że większość śmieci niestety teoretycznie gdzie nie powinno być tych rzeczy, idzie na taśmę, przy taśmie stoją ludzie i wybierają papier, butelki i tak dalej, czy muszą to segregować. I to powoduje między innymi koszt śmieci, bo gdyby wszystkie były posegregowane, no to ta cena byłaby mniejsza, a tak to niestety póki jest taka sytuacja jak jest, że większość śmieci jest niesegregowanych, no to trzeba to zrobić dodatkowo na oczyszczanie, na tam gdzie segregują. Mhm.
Dobrze, jeszcze chciałem raz przypomnieć o tym, żeby przypomnieć Albie, bo na Ogrodowej, na Szpitalnej, widzę, że to jest często problem, na pewno kwestia uczulenia przez Albę swoich pracowników, kiedy pojemniki segregowane są, ustawiane z powrotem, to często ci panowie je ustawiają w taki sposób, że później często się jest, trudno się jest do nich dostać. I ludzie wtedy rzucają to byle gdzie. Są czasami, zwłaszcza tutaj ja zauważam, że najczęściej na Ogrodowej przy Ogrodowej 22, tam często jeden świetnik jest drugim zastawiony. W taki sposób, że do tego głębi się na przykład na papier, czy na przykład na szkło nie da dostać. Nie wiem, bo też właśnie to, że jeszcze na koniec takie pytanie, choinka. Bo było mnóstwo choinek. Tak, ale należałoby je jako tylko gabaretowy potraktować.
Nie, jest to odpad jod. One są odbierane oddzielnie. Choinki są odbierane oddzielnie, bo to później idzie do rozdrabniarki.
Ale choinka razem z ziemią.
To ziemia też niczym nie przeszkadza.
Ale ja też widziałem, że leżały z boku śmietnika i takie dość duże kopyty nie wiem, zabierali.
Tam zabierali.
Myśmy nawet do zarządców zwracali uwagę, że coś to, żeby mieszkańcy nie wrzucali właśnie drągorzy tych choinek do pojemników. Tylko układali z boku, one będą oddzielnie zabrane. Wrzucona do odpadów komunalnych, no to później nic już z tego nie można zrobić, albo po prostu jest większy nakład pracy, żeby coś z tego odzyskać. Jak była położona i tak samo z nieruchomości jednorodzinnych, mieszkańcy sobie po prostu wystawiali wnioski i w tym terminie, co było odbierane, odpady selektywne również oddzielnie do choinki. Także nie wymagaliśmy absolutnie, żeby mieszkańcy, nie wiem, chcieli sekatorami te choinki i pakowali w odpad. Tak, w całości mogła być wystawiona i było odbierane.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście, jeśli Pan ma ochotę, może Pan z nami zostać. Jeśli nie, to bardzo dziękujemy. Widzę, że nie ma więcej pytań do tego punktu, więc przechodzimy, Szanowni Państwo, do zaopiniowania materiałów sesyjnych. Dziękujemy. Jako pierwszy mamy projekt numer 6 uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Czeladzi do kategorii dróg gminnych wraz z określeniem ich przebiegu. I tutaj mamy podane nazwy dróg gminnych, znaczy drogi gminne, które mają być zaliczone do kategorii dróg gminnych, znaczy się nazwy, tak? Bo nie ma Pani Naczelnik. Myślę, że co do tej kwestii nie mamy żadnych pytań, chyba że Państwo macie jakieś pytania?
Te, które gdzieś występowały jako gminne przez spółdzielczą, zawsze była gminna, teraz się pojawia, nie wiem z czego to
było. Ale chyba tak nie była sklasyfikowana.
Chyba nie była sklasyfikowana. Kategorii, a tak mi się wydaje.
A to jednak nam jest od czasu potrzebna ta kategoria, dlatego porządkujemy te sprawy, które są dość oczywiste, a jednak nie były zapisane w papierach.
Mogły nie mieć numeru drogi, tak. Później gdzieś jest problem na przykład przy konkursach, jeżeli chcemy którąś drogę sfinansować ze środków zewnętrznych, to droga musi mieć kategorię i numer nadany. No i są takie wymogi, nawet jak jest ze swojego punktu widzenia.
Przystępujemy do głosowania, Szanowni Państwo, projektu numer 6. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. przechodzimy do projektu numer... Tak, projekt 15. O, jest już z nami pani naczelnik. To może dopytamy jeszcze. Nazwy. Chodzi nam o projekt numer 6, drogi. Nadanie nazwy dróg gminnych.
Nie, to jest nazwa.
Kategoria znaczy się.
A to kategoria to, że tak powiem, nie wiadomo, to nie
jest. Może MZK jest ta
uchwała. Może tak powiem. Mamy część dróg, które mają na terenie kategorii gminy. Nie są to drogi publiczne. I ponieważ drogi też gospodarują takimi drogami, które nie mają na terenie tej kategorii, faktycznie z inicjatywy mojego wydziału prowadziliśmy rozmowę z ZBK, żeby jednak najwięcej tych dróg za. Jeżeli się tylko da, jeżeli spełniają kategorie, mają odpowiednią szerokość, znaczy się, jeżeli mają odpowiednie warunki, żeby jednak zaklasyfikować dróg publicznych. I stąd tutaj pani dyrektor ze swoimi pracownikami przeanalizowała to i stwierdzili, że część tych dróg można zakwalifikować do dróg publicznych.
Dobrze, dziękuję bardzo. To w kwestii uzupełnienia i przechodzimy do projektu 15. Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czelak na rok 2018. Tutaj poproszę panią naczelnik.
Ja chcę, proszę państwa, przygotowany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi do końca marca. Takie programy są podejmowane. Został on zaktualizowany do tych warunków, które mamy na dzień dzisiejszy. Podaliśmy państwu, z kim mamy umowy zawarte dotyczące tak opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Nowości jest to, że w tym roku współpracujemy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu na podstawie porozumienia międzygminnego. Jest to dla nas i korzystne finansowo i myślę dla mieszkańców,
którzy
jeżdżą w tej chwili daleko, tak jak było Jastrzębie, że Cieszyn, w tej chwili jest Sosnowiec, no i finansowo również dużo bardziej korzystne porozumienie niż te umowy, które mieliśmy po przetargu. Także to się udało w tym roku i mamy nadzieję na dobrą współpracę tutaj. Jak co roku umowa z gospodarstwem w przypadku konieczności umieszczenia zwierząt gospodarskich obliguje nas niestety do podpisania takiej umowy ustawa. No, do tej pory, odkąd ja przygotowuję ten program, nie było takiego przypadku w gminie, żebyśmy jakieś zwierzę gospodarskie musieli umieścić, bezdomne gospodarskie zwierzę.
A jeszcze no, ale, taki problem.
Ale umowę nie umieścić, także to.
W Sosnowcu było ileś tam kursy zabranych właścicielom i miasto co roku płaciło gdzieś 50 tysięcy złotych za utrzymanie tych kóz w jakimś tam wyglądzie. A kozy się nie tylko wykruszały, ale się mnożyły i...
No miały się robić,
coraz
lepiej.
Ale rozumiem, jako jest dość drogie.
No ale za taką kasę poprosili.
Nie było umowy, że tego kolego mleka może zostać. No i co roku problem się powiększał. Pamiętam co roku w Sosnowcu była ważna debata na temat, co z tymi kozami zrobić, bo jak tak dalej będzie, to ich będzie 100, a było ich chyba w porządku 10. Nie wiem, czy się tam toczy, ale pewno dalej się toczy. A nie można było ich zabić, bo odebrano właścicielowi, który być może by się o nie upomnił.
A są kozy na kosmonautów?
A u nas widziałem też jest taki na kosmonautów,
który
ma kilka kóz, także...
Miał.
Już nie ma dwie jeszcze.
Tak? Już jest
też jakby jakaś kontrola sprawdziła, że on w właściwych warunkach je utrzymuje, to można było... Trzeba było mi odebrać, no i płacić komuś za utrzymanie tych psów.
Pani radna, ja chciałam dopytać o cichowanie tych psów, bo tylko papier to będzie robił. Ile tych cichów więcej jest od kiedyś w zeszłym roku?
Nie powiem dokładnie, ale mniej więcej na tym samym poziomie. poziomie, tak? Bo wtedy mieliśmy wykonanie i my żeśmy ten poziom założyli.
Nie sprawdzę
to, ile jest tych chipów.
Nie, ale nie brało. Że stany do zera wszystkie.
Nie, zostało. Zostało, ale niewiele. Było zainteresowanie. Wtedy mieliśmy dwie przychodnie.
No właśnie.
Była przychodnia na Piaskach pana doktora Tomkiewicza. Z tym, że tam było bardzo niewielkie wykorzystanie, stąd w tej chwili jest tylko ta jedna umowa.
Bardzo chciałam dodać, że ze schroniskiem Małmacińskiego w Sosnowcu współpracują te szkoły, bo moja szkoła przywiozono akurat, ja na tym też organizowałam, 320 kg żarcia, także to była pokaźna dosyć suma, także myślę, że za rok jeszcze taką akcję będziemy organizować, a może też nam się uda rozszerzyć to na więcej szkół czy radzie.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały nr 15? Dziękuję. Przystępujemy do zaopiniowania projektu uchwały nr 19 w sprawie nadania nazwy ronda imienia Jurka Piczana. Tak. I tutaj też poproszę Panią Naczelnik o uzasadnienie.
No jak wiemy, mamy ładne rondo na Piaskach. Gmina chciałaby w jakiś sposób upamiętnić postać Jurka Piczana. W związku z czym miałam wniosek, przepraszam, za dużo papierów. Też inicjatywy pan dyrektor muzeum, Saturn, padła taka propozycja właśnie, żeby temu rondu nadać nazwę, ponieważ rondo nie stanowi naszej własności, jest to zbiór ulic powiatowych, dostąpiliśmy zgodę do starosty, taką zgodę od starosty otrzymaliśmy, w związku z czym rada może podjąć uchwałę w sprawie nadania nazwy temu rondu. Tutaj mamy bogate uzasadnienie do tej uchwały, właśnie przygotowane przez dyrekcję Muzeum Zachodu.
No i dobrze.
Ja dodam jeszcze, że to muzeum jak gdyby zebrało opinię wielu instytucji, bo tu Rada Młodzieżowa występowała z tym i Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi bodajże i jakieś stowarzyszenie związane z Lwowem, które gdzieś działa tutaj w naszych też ktoś tam jest w naszym mieście. Także tych inicjatyw było kilka i wydaje się, że w roku stulecia państw odzyskania niepodległości byłby to dobry gest, aby właśnie to rondo nazwać imieniem młodego chłopaka, który bardzo jest czczony w Lwowie, o nim się pamięta, bo taki młody chłopak, który zaczął walczyć o wolność i bodajże w pierwszym dniu zginął.
Ale urodzony na Piaskach.
Tak,
urzędnik administracyjny kopalni, więc to też pod...
Rodzina tutaj przyjechała.
Nie, ojciec.
Rodzina tu przyjechała z innych miejscowości, ale tutaj mieszkali w Czeladzi. W tej chwili robimy na miarę, gdzie mieszkali, w jakim domu. Może na tym domu też by się jakąś tabliczkę udało zorganizować. Już wiemy, gdzie mieszkał, ale nie wiemy dokładnie gdzie, bo wiemy tylko pod jakim numerem. Bo podobno w tym czasie, kiedy oni tu mieszkali, rodzice zamieszkali, to nie, na niektórych ulicach nie było nazwy ulic, tylko były nazwy numerów. I wiemy, jaki numer 231, ale nie umiemy zlokalizować, na jakiej to ulicy było, ale prace są prowadzone i przybliża się muzeum do tego, że ten dom zlokalizuje. Bo już udało się namierzyć, kto jeszcze w tym domu mieszkał, a być może to będzie wskazówką, gdzie ten dom był. No i myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz i też nawiążę do tego, że chcielibyśmy docelowo, jeżeli powiat zlikwiduje, bo zgodnie z ustawą będzie musiał zlikwidować ten pomnik na rondzie, to wtedy byśmy zrobili coś takiego, które na środku, co tu, że tak powiem, symbolizowało właśnie postać Jurka Piczana. Początkowo żeśmy myśleli, żeby tam po prostu nową tablicę dać w tym miejscu, gdzie jest ten obelisk,
ale stwierdziliśmy, że tablica trochę jest bez sensu, bo tam no, przepisy ruchu drogowego nie pozwalają wejść w rondo, żeby ktoś tam poszedł coś przeczytać, więc chcielibyśmy tablicę ulokować gdzieś z boku ronda, a na środku jakiś rodzaj symbolu, który by gdzieś tam może jakiś napis, chcemy, żeby to jakiś artysta nam wypracował, co by to miało być, jaki rodzaj obelisku, który by właśnie mówił o tym, że to jest rondo właśnie Jurkawiczana. A tablica by stanęła w
miejscu.
No,
bardzo fajnie. Na stulecie, tak? W listopadzie, tak?
Tak, bo on zdaje się, jeżeli się nie mylę, ma urodziny gdzieś tam, czy zginął w tym
listopadowym
Także myśmy to chcieli zgrać właśnie z listopadowymi obchodami, może nie 11 listopada, ale przeddzień, żeby czasem za dużo tych pieniędzy nie było, ale gdzieś tak chcielibyśmy to zgrać z tym listopadowym terminem.
Czyli ja rozumiem, że na skutek ustawy ogólnej, państwowej rondo zostanie zlikwidowane, tak? W ogóle całkowicie?
Tak, tak, no, no w tej chwili...
Przepraszam, nie rondo, pomnik, tak.
To nie jest, może to nie jest pomnik, to jest tablica. No, według wszystkich znaków na niebie ten pomnik wchodzi w zakres tych, które powinny być zlikwidowane, ale my cały czas podkreślamy, ja nie chcę być tym, który go likwiduje, bo ani ulic specjalnie nie chciałem zmieniać, ani pomniku likwidować, bo to uważam, niektóre rzeczy powinny być jako pamiątkę w podobnych czasach, nawet skoro taka decyzja jest. No ale to jest na terenie powiatowym. Rondo jest powiatu, więc pytamy się, więc ponieważ nas wojewoda się pyta, czy my likwidujemy już pomniki, więc my piszemy do powiatu i pytamy się, czy powiat ma zamiar z tym coś robić, bo jeżeli tak, no to my byśmy tam w tym miejscu coś innego postawili. Jeżeli powiat z jakichś względów nie będzie się podjął tych zadań, no to ja też tego nie będę ruszał.
Nawet zmiana... Aha, bo będzie rondo,
to rondo jest powiatowe.
A oni dobro to mają czas.
Proszę? Również do ostatniego marca chyba.
Tego roku.
No, odkręcenie tablicy to jest dosłownie 5 minut, nie?
A z tą górą co zrobić?
Proszę?
Z tą górą resztą?
Ale góra to tam tylko tablica jest.
Gwiazdka jest chyba.
No, mi się też tak.
Jest gwiazdka.
No, mi się wydaje, że jest.
Gwiazdka
chyba jest tylko na tej tablicy, wydaje mi się. No, ale to nie przejmujmy się, to jest sprawa powiatu, nie się powiatem zajmie.
Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 19? Jeszcze raz poproszę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
A drobnym nazwą Ronda Jurkawiczana. Nie o pomniku głosowali.
Wiem.
Dobrze, Szanowni Państwo, przechodzimy do projektu 20. W sprawie zamiany części nieruchomości oznaczonej numerem działki 38, arkusz mapy 28 o powierzchni około 460 m2 położonej przy ulicy Nowopogońskiej w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czeladź, na nieruchomość oznaczoną numerem działki 152, arkusz mapy 27 o powierzchni 1306 m2 położoną przy ulicy Staropogońskiej w Czeladzi, stanowiącej własność osoby fizycznej. I poproszę tutaj Panią Naczelnik.
Z wnioskiem o taką zamianę zwróciła się do nas właścicielka numer działki 39/2. Tutaj Państwo na kolejnej mapie macie wyznaczoną tą działkę. Pani od lat mieszka działka 38, a jest właścicielem działki położonej powyżej o numerze 152, która znajduje się w kompleksie działek gminnych. W związku z czym zaproponowaliśmy tej Pani, że gmina przygotuje projekt uchwały w celu dokonania zamiany, ale nie całej działki 38, a tylko jej części, ponieważ część działki jest przygotowana od drogi.
Aha.
Stąd, jeżeli Rada wyrazi zgodę, dokonamy podziału i dokonamy zamiany na tą działkę 152. Wydaje mi się, że jest to korzysta. Działka jest duża i tam że grunty gminne przedziela w znaczny sposób, w taki niezbyt korzystny sposób, więc scalenie tego będzie dla nas dobre. Dobra. 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 Dobra.
Mają Państwo pytania do projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. I przechodzimy do projektu numer 29 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerem działki 218, arkusz mapy 24 o powierzchni 999 m kwadratowych położonej w okolicy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czeladź, na nieruchomość oznaczoną numerami działek 13-14, arkusz mapy 45 o powierzchni 1628 m kwadratowych położoną przy ulicy Borowej w Czeladzi, stanowiącą własność osoby fizycznej.
Właściciel nieruchomości oznaczony numerem działek 13-14, który chciał zagospodarować swoje nieruchomości, no stanął przed takim psikusem, ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że te działki w znacznej części są przewidziane pod drogę publiczną. Plana już o to od lat i najprawdopodobniej w najbliższym czasie też będziemy musieli zachować ten układ drogowy planowany, więc ta droga będzie przebiegać. W związku z czym wystąpił do nas z wnioskiem o to, żeby zamienić tą działkę na inną nieruchomość i stąd nasza prośba, żeby wyrazić zgodę na tą zamianę, ponieważ nawet z tytułu wyjścia planu uchwały takiej osobie przysługuje prawo do przyjęcia innej nieruchomości w wyniku zamiany lub do odszkodowania, więc wydaje się, że dla gminy będzie korzystniejsze zaproponować nieruchomość do zamiany niż płacić za te nieruchomości.
Nie widzę. Proszę?
Fajnie, działeczka.
Tak. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu 29 uchwały? Dziękuję. Projekt uchwały numer 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/60, arkusz mapy 58 o powierzchni 466 m kwadratowych położonej przy ulicy Jana Matejki w Czeladzi.
Ponieważ w tym roku zakończyliśmy podziały wszystkich nieruchomości na Piaskach pod Rynkami Pińskimi, które jak wiemy będą zbywane na rzecz najemców gruntów pińskich. Powstały nam przy tych podziałach nieruchomości, które są niezabudowane, tam gdzie kiedyś domki pińskie były wybudowane, w tej chwili już nie ma. Są to pełnowartościowe działki budowlane, które można przeznaczyć pod życie. W związku z czym tutaj cykl uchwał poświęcony właśnie temu terenowi z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie przetargową oczywiście tych nieruchomości. Wszystkie mają takie to znaczy może nie wszystkie. Standardowa powierzchnia to jest taka około 500 metrów, tak. Natomiast bywają większe, ponieważ było kilka działek już utworzonych obok siebie, zbudowanych, więc żeby wyjść tutaj naprzeciw zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów są działki mniejsze i większe.
Dobrze, dziękuję. Macie Państwo pytania jakieś? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu 21? Dziękuję. Projekt uchwały o numerze 22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 8/15, arkusz mapy 58 o powierzchni 507 m kwadratowych położonej przy ulicy Bolesława Prusa w Czeladzi. Tu mamy analogiczną sytuację, dokładnie, także myślę, że przystępujemy od razu do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. projekt o numerze 23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek numer 10/1, 11/1 arkusz mapy 2 o łącznej powierzchni 90 m2 stanowiących fragment ulicy Madera oraz ulicy Przełajskiej w Czeladzi.
Staramy się systematycznie regulować wszystkie te działki, które jeszcze nie są naszą własnością, a są zajęte pod drogi, czy to publiczne, czy to drogi gminne, wewnętrzne. Jeżeli nie mamy innej możliwości uregulowania, czy nabycia tej działki na własność, bo generalnie nabywamy to w trybie artykułu 73 ustawy, natomiast tutaj nie ma takiej możliwości. Działka stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, te dwie działki stanowią własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Stąd przygotowanie tego projektu uchwały, żebyśmy mogli całą ulicę Madery, która jest drogą wewnętrzną, jeszcze po kategorii drogi publicznej, żebyśmy mogli to uregulować.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Proszę. Projekt numer 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 8/11, arkusz mapy 58 o powierzchni 509 m2 położonej przy ulicy Bolesława Prusa w Czeladzi. To jest ta sama sytuacja. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Projekt 25 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 8/8, arkusz mapy 58 o powierzchni 509 m2 położonej przy ulicy Bolesława Prusa. I tutaj mamy analogicznie taką samą sytuację, to samo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Pan radny nas opuścił, ale się usprawiedliwiał, że musi wyjść. Projekt 26 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 8/16, arkusz mapy 58 o powierzchni 1473 m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi. Również ta sama sytuacja. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Projekt 27 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 8/21, arkusz mapy 58 o powierzchni 1091 m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi. Również ta sama sytuacja. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Projekt 28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 8/19, arkusz mapy 58 o powierzchni 1477 m2 położonej przy ulicy Stawowej w Czeladzi. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Projekt numer 9 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 285/8, arkusz mapy 22 o powierzchni 1219 hektarów położonej przy ulicy Staszica 1 w Czeladzi.
1200 hektarów?
Zero. Przepraszam. No 1200 to było.
Jeszcze dobrze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli użytkownik wieczysty wystąpi o sprzedaż na jego rzecz tej nieruchomości, którą ma w użytkowaniu wieczystym, zbywa się mu tą nieruchomość w trybie bezprzetargowym. Tutaj mamy właśnie taki przypadek, jest ta nieruchomość zabudowana warsztatami. Jak Państwo jadą w kierunku Biedronki, to przed Biedronką jest taka stacja mała benzynowa i warsztaty, tam chyba gaz LPG też jest, to jest dokładnie ta nieruchomość. W związku z czym jest konflikt do zbycia tego niezbędna zgoda rady.
Czyli jest targowy, tak?
Wyceny jeszcze nie mamy, natomiast w gabinecie zgoda rady dają to do wyceny. Natomiast sposób wyliczania tego jest ujęty tak naprawdę w ustawie i jest to różnica między własnością a tym prawem użytkowania wieczystego, które już zostało zapłacone do tej pory przez użytkownika wieczystego. To się koreguje pewnymi współczynnikami, więc nie chciałabym się tutaj wdawać w tę dyskusję.
Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że taki dotychczasowy dzierżawca, kiedy słyszał proponowaną cenę w wyniku tejże wyceny, na przykład odstępował, czy zazwyczaj są to ceny na tyle przychylne, że oni od razu pokutują?
Obecnie nam się nie zdarzyło to, żeby ktoś zrezygnował, natomiast pilnujemy, jeżeli by się okazało, że wartość tej nieruchomości do zbycia w tym trybie jest niewielka, no to na pewno będziemy Państwa o tym informować, a będziemy sugerować, żeby jednak takiej uchwały nie podejmować. Mhm. Natomiast tutaj mamy te przypadki, kiedy ten okres użytkowania wieczystego już jest dosyć długi i trochę jest to takie przewrotne, ale się okazuje, że im krótszy okres użytkowania, im dłuższy jeszcze okres użytkowania wieczystego, tym cena przy wykupie jest niższa. Więc im też dłużej jest użytkownikiem wieczystym, tym jeszcze więcej musi zapłacić, się okazuje, z tych wyliczeń, tak ten wzór tak jest skonstruowany. Także to są takie przypadki już wieloletnich użytkowników wieczystych, więc gmina
nie będzie... Jak wszyscy są zawiedzeni, że tak dużo trzeba zapłacić. Każdy myśli, że dużo mniej,
ale płacę.
Bo się przyzwyczaili już do odmówienia nieruchomości.
Przystępujemy do głosowania projektu numer 9. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Projekt numer 10 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 165/2 arkusz mapy 4 o powierzchni 0,5337 hektarów położonej przy ulicy Wojkowickiej 13 w Czeladzi.
To jest teren Bilecką, chyba Państwu jest tak. Znany ten obszar. Właściwie użytkownik wieczysty już zwrócił się z wnioskiem o wykupienie, stąd projekt uchwały przygotował do zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.
Wzrost cen za użytkowanie wieczyste jest co kilka lat, że tak powiem, na nowo wyliczany, no czasem zaskakuje tych, którzy mają to użytkowanie wieczyste i dochodzą do wniosku, że bardziej opłaca się wykupić niż płacić. No bo po kilka lat się nie robi tego wzrostu, a potem tak. Nagle wyskacze, zwłaszcza ocenia się to na podstawie wartości gruntu, który wartość rośnie i ktoś to płacił niewiele, potem się okaże, że musi płacić wiele i, no i dochodzi do wniosku, że lepiej to wykupić. Niż dalej płacić. Dlatego tych sytuacji myślę, że będzie coraz więcej. Ludzie będą chcieli wykupować te swoje użytkowanie wieczyste.
My też uważamy, że należy to jakby umożliwić ludziom, ponieważ też nie wiadomo, co się będzie działo w naszych przepisach, tak? Na dzień dzisiejszy mówimy o uwłaszczeniu mieszkaniówek, tak?
Natomiast nie wiadomo, co się będzie działo z całą resztą.
Więc może lepiej
to. Także wydaje się, że z punktu widzenia gminy lepiej to spieniężyć, że ludzie mają poczucie, że mają wreszcie własność.
Dokładnie. Przystępujemy do głosowania projektu numer 10. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Projekt uchwały nr 11 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 171 arkusz mapy 43 o powierzchni 0,1793 hektara położonej przy ulicy Borowej 85.
Jest to nieruchomość, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Położona jest w zbiegu dwóch ulic Borowej i Wojciechowskiego. Tam mamy taki duży pawilon. Jeżeli będzie Pani Komisarz, powiem, że to jest Pana posła
który też nawiasem mówiąc jest niezadowolony z wyceny tego użytkowania wieczystego. Nawet zdaje się gdzieś tam próbował zaskarżyć tą naszą decyzję, ale w wielu przypadkach takie były właśnie sposoby zaskarżenia i niestety w każdym przypadku wszyscy skarżący przegrywają.
No to teraz będzie właściciel.
Konsul też doszedł do tego, żeby lepiej wyjść. A ja mu dobrze życzymy to.
Tak jest. Przystępujemy do głosowania projektu numer 11. Kto z Państwa jest za? Raz w miesiącu są komisje i radni są tacy niecierpliwi, że muszą nas opuścić. No cóż, samo życie.
Czy ci radni dużo mają więcej do powiedzenia?
No właśnie, także dyscyplinę jakoś nie.
Radny może w góry iść.
Dobrze, szanowni Państwo, przystępujemy do zaopiniowania projektu uchwały numer 12. W sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 166/4, arkusz mapy 4 o powierzchni 04488 hektara położonej przy ulicy Wojkowickiej 11A.
To jest ten ciąg dalszy nieruchomości, który jest położony przy ulicy Wojkowickiej po lewej stronie. Przed Ileksem mamy ciąg zabudowany garażem do Społem, a z tym w głębi jest ta nieruchomość użytkownika wieczystego, którą wystąpiło. Czyli za tym zapytań. Mhm.
Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Ile to nas zostało?
6. Tak.
Projekt uchwały numer 13 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 79/12 i 190/6. Arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 0595 hektara oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 79/13 i 190/8. Arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 0,301 hektara położonej przy ulicy Wojkowickiej.
No to też są nieruchomości użytkownika, jest to nieruchomość użytkownika wieczystego, położona jest przy ulicy Wojkowickiej. Tam wiemy, no, bo tam bardzo wiele użytkowników wieczystych, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, no, powstało wiele różnych nieruchomości, które zajmują się usługami, zarówno po energopolu, jak i po budowucie, więc no, systematycznie ci wieczyscy użytkownicy dochodzą do tego, że się przekształci, to jest jedna też również z tych nieruchomości.
Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Projekt numer 14 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 190/4, 189/14, 190/10, 189/13, 79/17, 79/18 i 189/11. Arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 0,4548 hektara oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 186/5, 186/6, 190/3, 189/7, 79/11, 79/20 i 190/12. Arkusz mapy 4 o łącznej powierzchni 0,1713 hektara położonej przy ulicy Wojkowickiej w Czeladzi.
To jest dokładnie ten sam użytkownik wieczysty, co uchwała poprzednia, z tym, że ma kilka nieruchomości położone, zapisane w różnych księgach wieczystych. Stąd musimy to rozbić na dwie uchwały. To jest druga część nieruchomości.
Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Projekt numer 32 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Czelaś do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu ekologiczne gminy Bobrowniki i Czelaś. Etap pierwszy. I tutaj poprosimy Panią Naczelnik.
W sprawie, które Państwo znacie, przygotowujemy duży wniosek o dotację dla mieszkańców na odnawialne źródła energii. Z uwagi na ogłoszony regulamin konkursu kryteria oceny tych wniosków, zasadnym jest wejście w partnerstwo i złożenie większego wniosku. Stąd taka propozycja. partnerstwa z gminą Bobrowniki, gdzie ten wniosek jest porównywalny. Z naszym wnioskiem Bobrowniki mają więcej tych instalacji, ale wchodząc w partnerstwo jesteśmy w stanie uzyskać więcej punktów również na ocenie. Wniosek będzie, jeżeli Państwo wyrażą zgodę, wspólny. Przygotujemy wtedy jedno postępowanie przetargowe i będziemy rozliczać się już odrębnie w ramach gminy.
No jest to oczywiście korzystne, więc przystępujemy do głosowania projektu. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Mamy jeszcze, Szanowni Państwo, projekty do zaopiniowania z ostatniej chwili. Nie wiem, czy każdy się zapoznał z tymi projektami. Jeśli nie, to mamy tutaj Panie Naczelnik, które nam pomogą rozwiązać pewne wątpliwości. Projekt numer 34 w sprawie zmiany uchwały nr 565 przez 2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2017-2018 i 2019-2022. Bardzo proszę tutaj Panią o...
Może ja poproszę Panią zupełnie bardziej szczegółowe informacje. Ja powiem o jednej kluczowej zmianie, która, o której Szanowni Państwo Radni, a Wasza Komisja Rozwoju powinna wiedzieć. Mianowicie no, od dłuższego czasu informowaliśmy i społeczność, i Państwa, że pójdziemy w kierunku tym, aby korzystać nadal z własnej wody, ale poprawić jej miękkość, uzdatnić ją pod tym względem. No i w zasadzie jesteśmy do tego przygotowani, można powiedzieć, w 100%. Przygotowaliśmy już projekt budowy tej stacji uzdatniania wody. No i akurat trafiliśmy na zakończenie tych prac na zmiany ustawowe w tym względzie, które, jak Państwo wielokrotnie chyba słyszeli, zmieniła się ustawa, zmieniły się zasady, że tak powiem, zakupu wody i opłat związanych z tym względem. Więc to wszystko spowodowało, że zaczęliśmy zastanawiać, czy idziemy w dobrym kierunku, bo jeden z sygnałów, który pojawia się w tej ustawie, mówi o tym, że wody głębinowe będą miały większą opłatę niż wody powierzchniowe. To już był pierwszy sygnał, czy nam to się opłaci, czy nie. Jednocześnie zgłosił się do nas, mówię, jako przedstawiciela metropolii w tym przypadku, na spotkanie wszystkich burmistrzów, prezydentów, wójtów, przedstawiciel GPW razem z marszałkiem województwa i zaproponował nam współpracę w zakresie zakupu wody z GPW, informując, że jeżeli wszystkie gminy zdecydują się na to, aby z tej wody korzystać, to wtedy cena jednostkowa wody spadnie, bo dzisiaj ona jest mało konkurencyjna dla nas, bo jest sporo droższa niż kosztuje nas wydobycie. I wtedy ta cena wody spadłaby nawet, gdyby wszystkie gminy z metropolii ją kupowały do ceny złoty 60 za kubik, a w tej chwili jest 2,29. No i jeszcze też przekonywali nas tym, że pracują w tej chwili nad nowym ujęciem, które miało doprowadzać wodę akurat do zagłębia, w szczególności ze źródeł górskich bezpośrednio, czyli nie tylko gwarantowaliby dostawę wody, ale również wodę wysokiej jakości, bo ta, która w tej chwili jest dostarczana, jest dość mocno chlorowana i uzdatniana, bo to jest woda powierzchniowa z Koczałkowic. No i te wszystkie elementy spowodowały, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy iść dalej w tym kierunku związanym z pozyskiwaniem własnej wody, czy może skorzystać z tej zachęty i możliwości, które stwarza nam GPW. Odbyliśmy kilka spotkań z władzami GPW. Negocjowaliśmy, że tak powiem, niższą cenę zakupu, taki rabat dostaliśmy zakupu wody tej z GPW i z nadziejami, że rzeczywiście będzie to dobry początek i wiele innych gmin skorzysta z tej formy. Wszystko to spowoduje, że ta cena wody z GPW będzie niższa. I wtedy dokonaliśmy przeliczeń, ile będzie woda kosztowała, gdybyśmy korzystali z naszej stacji uzdatniania wody, a ona by radykalnie podrosła cenę naszej wody. I porównaliśmy to z tymi cenami, które nam proponuje GPW i doszliśmy do wniosku, że różnica jest tak nieduża, że może warto jednak skorzystać z tej wody dostarczanej przez GPW. Mając jeszcze w zanadrzu ten jeden najważniejszy argument, który z punktu widzenia naszych doświadczeń ubiegłorocznych, mianowicie chodzi o bezpieczeństwo wody, jest też bardzo ważne, że to bezpieczeństwo wody dostarczane z GFRW jest znacznie większe niż to z pozyskiwanej własnej wody, która zawsze jest narażona na jakieś zanieczyszczenia, bo to woda narażona na jakieś tam zanieczyszczenia powierzchniowe, czego przykład mieliśmy w naszym mieście. No i podsumowując te wszystkie elementy, jak również konieczność wydatkowania kwoty aż 3,5 miliona złotych na tą stację uzdatniania wody, doszliśmy do wniosku, że skusimy się na tą propozycję GPW i skorzystamy z ich wody, aby się dostosować do tej ceny, nie spowodować jakiegoś radykalnego skoczenia taryfy, bo wiemy, że chcielibyśmy tą wodę utrzymać przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Wstępne porozumienie ustaliliśmy, że co roku będziemy zwiększać ilość wody z GPW o 20%. W tej chwili jest taka sytuacja, że bierzemy 80% wody własnej, 20% dla zmiękczenia wody z GPW. Więc od czerwca byśmy wzięli 40%, to już radykalnie poprawiało się miękkość wody. W przyszłym roku będziemy wzięli kolejne 20%, to byłoby 60%, a docelowo 80% GFRW, a 20% wody własnej. No i w tym kierunku chcielibyśmy pójść, chcielibyśmy prosić Państwa o akceptację, jeżeli chodzi o tą naszą decyzję. Jednocześnie powiem tak, że gdyby się coś okazało, że ta nasza koncepcja jest jednak ze względów ekonomicznych, finansowych nieopłacalna, to mamy projekt gotowy, w każdej chwili do niego możemy wrócić, w każdej chwili możemy ten kredyt 3,5 miliona wziąć i w każdej chwili możemy tą stację uzdatniania wybudować. Ale na dzień dzisiejszy uznaliśmy, że warto z tym poczekać, a skorzystać z tej propozycji i zrealizować przede wszystkim to oczekiwanie mieszkańców, żeby woda była miększa. A jeżeli się okaże rzeczywiście, że jeszcze mielibyśmy tą wodę dostarczaną ze źródeł górskich, no to jeszcze okazało się, że nie tylko byłaby miękka, ale również pod względem jakości mineralnej bardzo dobra. No i w tym układzie odstąpiliśmy i wykreśliliśmy z planu wieloletniego planu finansowego właśnie tą inwestycję. Oczywiście to miejsce proponując wiele innych zadań, które już bardziej być może Pani szczegółowo powie, ale wszystkie te zadania, które gdzieś tam oczekują na realizację pod względem montażu czy budowy nowych kanalizacji, czy wymiany sieci, wkomponowaliśmy ten nowy nasz projekt wieloletniej finansowej, żeby jak najwięcej zrealizować tych potrzeb, na które czekają mieszkańcy. Dodam, że w tym roku najważniejsza inwestycja, która pochłonie ponad 2,5 miliona złotych ze strony ZIK-u, to jest kanalizacja betonów. To bardzo ważne zadanie, które naprawdę tam gospodarkę ściekową poprawi w tym rejonie bardzo mocno i tam poprawi sytuację w ogóle na tym osiedlu, gdzie jest potężna przepompownia, gdzie jest taki potężny zbiornik, gdzie tam się zbierają te ścieki i czasem powoduje to brzydki zapach na tym osiedlu. My tam wybudujemy przepompownię, będziemy wodę odprowadzali do oczyszczalni ścieków i kolejne takie zadanie, które chcemy zrealizować, to doprowadzić kanalizację do nowego osiedla przy ulicy Chmielnej. Prowadziliśmy to zadanie, jak również chcemy realizować, na to wskazuje, że w tym roku będziemy realizować również budowę ulicy Biedermana i Scheiblera. Tam też jest zapisane budowa kanalizacji w tym rejonie. No i wiele innych zadań, na które wszyscy mieszkańcy czekają. Gdyby Państwo chcieli jakieś szczegóły, no to myślę, że Pani uzupełni, ale najbardziej kluczowa sprawa, którą gdyby tu prezes był, to by chciał przedstawić, to właśnie ta nasza propozycja zmiany kierunku działania. I myślę, że mieszkańcom jest wszystko jedno, skąd ta woda jest, byle była dobra i nie była droższa. Ja tu jeszcze też Państwu powiem, że to też w planach jest umiejscowione, że będziemy starali się robić wszystko, żeby obniżyć cenę ścieków. Ta nasza cena łączna, którą mówią ludzie, mówią cena wody, to podają cenę wody i ścieków, bo to każdy tak płaci. Natomiast, jak Państwo wiedzą, cena wody, naszej wody jest stosunkowo proporcjonalnie niższa w stosunku do wielu innych miar, natomiast bardzo drogie mamy ścieki i tutaj w tym kierunku musimy podjąć wszelkie działania, żeby tą sytuację zmienić. W tej chwili największym kosztem, jeżeli chodzi o odprowadzanie ścieków, to jest odprowadzanie ścieków niestety do naszego przyjaciela Sosnowca, który nas tu bardzo żyłuje i stawia nam takie ceny, no można powiedzieć, naszym zdaniem absolutnie nie do przyjęcia. Podobnie zresztą Mysłowice odprowadzają ścieki do Sosnowca i również są niezadowolone z tej sytuacji. Dużo taniej ścieki przyjmują nam Katowice, choć też nie jesteśmy do końca zadowoleni z tym, ale Katowice już dużo taniej. No i jedna z inwestycji, którą planujemy również być może w przyszłym roku, warta około 2 milionów złotych, to byłaby inwestycja przekierowania, czyli zbudowania kolektora, który by przekierował te ścieki, które odprowadzamy do Sosnowca. Prosiłbym, żeby to nie nagłaśniać, bo to tak negocjacyjnych czasami sprawach takie informacje nie wskazane są, żeby wypływały za szybko na zewnątrz. Ale chcemy takie działanie zrobić, żeby przekierować ścieki do Katowic, bo już to obniżyłoby cenę tych ścieków, a docelowo, jeżeli uda się Siemianowicom, bo Siemianowice starają się o budowę swojej oczyszczalni ścieków, namawiają nas, żebyśmy do nich ścieki odprowadzali, bo im więcej ścieków dana oczyszczalnia bierze, tym jednostkowa cena jest niższa i namawiają nas, żebyśmy rozważyli możliwość przekierowania ścieków do ich oczyszczalni, która by kiedyś tam miała powstać w Siemianowicach, gwarantując nam, że cena będzie niższa. Także wszystkie działania, jeżeli chodzi o cenę tej tak zwanej popularnej wody, muszą iść w kierunku właśnie obniżenia ceny odbioru ścieków, bo ona głównie wpływa na wysokość naszej taryfy i tutaj będziemy robić wszystko, żeby te działania właśnie szły w tym kierunku, żeby przynajmniej ta cena wody nie rosła, aczkolwiek mówię, jeżeli nie obniżymy ceny ścieków, to przy poborze wody z GPW, gdyby oni mieli ją nie obniżyć, no stwarzałoby nam takie zagrożenie, że cena samej wody mogłaby nieco skoczyć w górę, ale póki co przyjmujemy taryfę aktualną, która obowiązywać ma 3 lata, bo obecnie są takie zasady, że przyjmuje się taryfę na 3 lata i można ją skokowo co roku podnosić, ale tylko pod wpływem jakichś zewnętrznych, szczególnych warunków. My w tym roku chcemy wodę utrzymać przynajmniej do czerwca, bo na rok się przyjmuje od czerwca do czerwca tą wodę na tym poziomie, jaki mamy dzisiaj. No a w przyszłym roku będziemy analizować sytuację, jaka w danym momencie wystąpi. No i zobaczymy, czy będą jakieś szczególne przypadki, że ta cena by mogła lekko skoczyć. Ale ja będziemy oczywiście wszystko robić, żeby tak się nie stało. Także taki jest kierunek działań. Jeżeli Pani chce coś uzupełnić.
Ja mam jeszcze pytanie do Pana Burmistrza. Może, bo mówił Pan Burmistrz, że tutaj cena wody uzależniona jest właśnie od tego, ile gmin z metropolii przystąpi do tego. Czy mamy w ogóle taką wiedzę na dzień dzisiejszy?
Rozmawialiśmy z GPW, są w trakcie rozmów z kilkoma gminami. Między innymi bardzo mocno prowadzone są rozmowy z Będzinem, który jest trochę w innej sytuacji niż my, bo już wybudował jedną czy dwie stacje uzdatniania i teraz chce budować trzecią. No i waha się, czy tamte dwie zatrzymać i w ogóle z nich nie korzystać i tej trzeciej nie budować. No i wiem, że aktualne są bardzo daleko posunięte negocjacje w Będzinie, bo Będzin no, to jest znacznie większy odbiorca niż Czeladź i to już by spowodowało, że ta cena jednostkowa mogłaby spaść. Dużo gorsza sytuacja jest z Dąbrową Górniczą, bo Dąbrowa na razie nie jest zainteresowana, ale ja mówię, być może presja nas wszystkich na metropolii spowoduje, że jednak ten wspólny front będzie. Wiem, że rozmawiałem gdzieś bodajże z Kurowem, gdzieś z jeszcze innymi jakimiś miastami, także no, starają się zachęcić wszystkich do tego, żeby coraz większa ilość tych gmin przystępowała, to wtedy będzie ta woda zdecydowanie niższa. Bardzo się cieszą, że jest taka gmina, która chce dać dobry początek. Także gdyby, jeżeli wszystko będzie dobrze i tutaj Państwo też to zatwierdzą, mam ten tę propozycję, no to uroczyście chcemy podpisać i nagłosić nawet ten fakt podpisania porozumienia z PFW, żeby innym gminom dać przykład, żeby ktoś już zaczął, niech wszyscy inni spróbują, to rzeczywiście wtedy byłaby szansa, żeby każdy na tym skorzystał, a zwłaszcza te gminy, które już biorą wodę z GPW od wielu lat, no i płacą za nią dużo więcej. Jeszcze dodam jedno, że wcale nie wykluczone jest, że my naszą wodę, mimo że nie będziemy jej używać mniej, że nie będziemy korzystać sprzedając ją, bo też Państwu powiem, że zainteresowane naszą wodą są na przykład Siemianowice, które zasilają swój staw, jak to się nazywa, łezki.
Rzęsa
tutaj zasilają, ta woda im też ucieka z tej rzęsy i oni niestety tam nie mają rzeki w pobliżu nigdzie i zasilają ją po prostu wodą tą z GPW, z sieci. No i kupuje ich metr tej wody 2,29. No i Pan Prezydent się do nas przywrócił z pytaniem, a po ile byśmy mu sprzedawali naszą wodę? No to mamy się, ale to opłaciło mu sprzedaj po złotówce tą wodę, więc tam połączenie z osiedla tam 35-lecia do Ciepiłsudskiego, do tej rzęsy nie jest tak daleko, więc być może się okaże, że na tą wodę byśmy i tak mogli naszą sprzedawać, korzystając z niej, ale oczywiście bez uzdatniania. Także tak to mniej więcej wygląda, wiedzą Państwo wszystko to, co dzisiejszy w tej sprawie się dzieje. Prosiłbym o tej kanalizacji, tam specjalnie tam nie nagłaśnię tej sprawy, bo to są sprawy negocjacyjne. Wiem, że bardzo mocno negocjuje Siemianowice z Katowicami, bo oni są największym znowu dostarczycielem ścieków do Katowic i gdzieś tam też negocjują, żeby tą cenę wspólnie obniżyć, no to wtedy by nie budowali swoje oczyszczalni. No ale na razie te rozmowy też tam stoją w miejscu. Przyglądamy się, jaka jest sytuacja, bo my tylko na tym moglibyśmy skorzystać, tylko obniżyli cenę ścieków. Ale te spółki niestety, które sprzedają, które tak powiem, jak nie sprzedają, które odbierają ścieki od innych i my za to im płacimy, to są bardzo nieekonomiczne spółki, ponieważ każdy koszt, który im dodatkowo tam skoczy, można zatrudniać każdą ilość ludzi, można powiedzieć, bo można sobie to potem przeliczyć przez koszty spółki i wliczyć to w koszty tym, którzy dostarczają. I my się obawiamy, że tak niestety jest, że te spółki są bardzo nieefektywne, a my za to musimy płacić, za tą nieefektywność. Dlatego tutaj musimy zrobić wszystko, żeby się jakoś obronić przed tymi nieefektywnymi spółkami. No i takie działania będziemy prowadzić.
Dziękuję. Tutaj Pani Patrycja chciała zadać głos. Tak, bardzo proszę.
Pytanie do tej tabelki. Co prawda my się nie zdążyliśmy z nią jakoś tam z bardzo mocno zapoznać, bo dostaliśmy 2 godziny przed komisją, ale tak rzuciłam okiem i sobie kilka rzeczy wynotowałam. Chciałam, żeby tutaj też mi Pani odpowiedziała na kilka pytań, bo zauważyłam taką rzecz, że w przypadku tej ulicy Rolniczej w tej tabeli, gdzie mamy kanalizację sanitarną 1000 metrów i 600 metrów wodociągu, czyli łącznie 1600 metrów, ta kwota łączna opiewa na 1,5 miliona złotych. I teraz przy sytuacji, gdybyśmy mieli porównać kwotowo jakby zakres kwoty, która będzie tutaj zaangażowana w te inwestycje, to w momencie, kiedy sobie porównamy ulicę Chmielną, ulicę Jagodową, ulicę, tutaj pisałam Mysłowicką, chyba Mysłowicką to my robimy, tak? Nie deweloper, my. No ale nawet jeżeli Mysłowicką i Siemianowicką, to wychodzi nam ponad 2500 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej i 2350 metrów bieżących wodociągu, czyli tak naprawdę mamy 4 razy więcej metrów bieżących kanalizacji sanitarnej i ponad 2 razy więcej wodociągu, a ta kwota przy tych wszystkich ulicach opiewa na kwotę 1 850 000 złotych, czyli jest raptem 350 tysięcy różnicy. I pytanie, skąd ta różnica?
Stąd, że te ulice, które Pani wymieniła wcześniej, głównie jest policzona sama robocizna, samo wykonanie bez materiałów. ponieważ mamy podpisywane...
Czyli ja rozumiem, że na różnych warunkach podpisywane są umowy z deweloperami. Czy to nie jest zawsze tak, że na przykład Państwo dostarczacie urządzenia, sprzęt, a nie, znaczy nie.
Materiał
deweloper, tak?
Tak, tak. Są tak podpisywane umowy, różnie właśnie się ustala, że niektóre, tak jak w Kozienicach, Chmielna, deweloper dostarczy materiał, my to tylko wykonamy. Ulica Siemianowicka, to sama zasada.
No, a w tym przypadku tej ulicy Rolniczej, na czym polega ta ogromna
sprawa? Rolnicza polega na tym, że te wszystkie osiedla, które mówimy, Mysłowicka, Chmielna, to są osiedla, które biegną koło sieci. I oni robią sobie tą sieć wewnętrzną i wpinamy ich tylko do tej sieci. Natomiast na ulicy Rolniczej to jest teren dziewiczy, gdzie nie ma niczego. I są deweloperzy, którzy chcą na tym terenie budować, chcą skupować tereny, no ale tam nie ma nigdzie tej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, więc my musimy doprowadzić tą sieć główną, a oni znowu na tych zasadach, które są w Mysłowickiej, na Chmielnej, będą sobie robić te sieci wewnętrzne i oczywiście już za swoje pieniądze będziemy mogli wykupywać albo za swoje materiały, natomiast tej sieci głównej oni nam nie wybudują. No i to ja też muszę Państwu powiedzieć, że też biorę na siebie, bo inwestor, który nam już wykupił działki, te działki wkrótce będzie chciał zabudowywać, to jest dość poważny inwestor, deweloper, który tam ma plany tworzenia dużych osiedli, uzgodnił z nami, że w ciągu trzech lat mu te tereny uzbroimy. W tym sensie, że doprowadzimy tam kanalizację do ulicy Chmielnej, a oczywiście on sobie różne te wewnętrzne sieci sam poprowadzi, już na własny koszt, one będą wtedy po zupełnie innej cenie. Ale jeżeli to się teraz, tak jak Pani Rada słusznie zauważyła, łącznie porównuje, no to rzeczywiście jest zdziwienie, skąd nagle to taka kwota, a tam taka mała. Ale to z tego tak właśnie wygląda, że te Jagodowa, czyli one się mają tylko te sieci wewnętrzne i wpinają się do sieci, która w ogóle, a tam trzeba kawał sieci wybudować, żeby w ogóle te tereny przeznaczyć pod budownictwo. My tam chyba mamy też nasze tereny, jeszcze działki.
Myślę, że góra jest prywatna, ale mamy z kolei z dołu działki.
Tak, także broń Boże, to nie jest tak, że my budujemy komuś i ktoś tam będzie...
Nie, ja
mówię to nie do Pani Rady, tylko do wszystkich radnych, że to nie jest tak, że my budujemy komuś, tylko uzbrajamy tereny, które są potencjalnie potężnymi terenami pod rozwój budownictwa w tamtej dość dzisiaj jeszcze niezagospodarowanej części miasta. Zresztą i tak niedaleko od tego miejsca również Madera jest, którą też chcemy zagospodarować. No a tamtych sieci nie ma. Stąd takie, a nie inne ceny są tam przewidziane.
A ta ulica Mysłowicka jest wykonywana przez miasto, czy też jest deweloper tam?
Tam akurat...
Bo tutaj w tej tabeli niestety nie mamy tej informacji, ona jest przykryta.
Tam akurat na zasadzie porozumienia z deweloperem zapisaliśmy taki układ, deweloper. Że deweloper buduje drogi, a my wzięliśmy na siebie koszt uzbrojenia wody i wodociągu. Taki, że postawiliśmy warunek temu, który kupował teren. Zastanawialiśmy się, co lepiej zrobić, czy wziąć kanalizację, czy drogi wziąć, no bo gdybyśmy nie wzięli kanalizacji, to byśmy musieli wziąć drogi na siebie. Uznaliśmy, że jednak lepiej nam będzie skorzystać z tego potencjału ZIK-u, no i oni mają wykonać drogi, a my kanalizację. Akurat na tym osiedlu. Bo każde osiedle różne...
No właśnie dlatego miałam pytanie, czy porozumienia z deweloperami opierają się na tych samych warunkach, czy one są inne, bo jeżeli na przykład mielibyśmy brać pod uwagę koszty, nie wiem, zakupu materiału, które miałyby leżeć po stronie dewelopera i wykonawstwo, które ma leżeć po stronie na przykład ZIK-u, no to faktycznie wtedy no, te koszty by tutaj były no, nieproporcjonalne i dosyć...
Każde osiedle osobą. Gdybyśmy wrzucili jeszcze tu inwestorowi budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, to tych naszych terenów by nikt nie kupił, bo one kosztowały średnio za działkę ze 300 zł. No to kupi taki deweloper, więc musieliśmy znaleźć jakiś złoty środek, tak żeby ten deweloper jak sobie wyliczy, że kupi w całości, no za działkę zapłaci gdzieś 180 zł, no to jeszcze jest szansa, że sprzeda i na tym coś zarobi. A jak my byśmy dali ją po 300, to tego nikt nie kupi. Musielibyśmy sprzedawać działki indywidualnie, a jak sprzedamy działki indywidualnie, to musimy każdemu zrobić, tak zrobiliśmy na ta mastyka i tej drugiej.
Po dniu dzisiejszym nie mogę przeżałować, że część działek sprzedaliśmy indywidualnych, bo mamy tylko problem. Dzisiaj wszyscy do nas przychodzą po drogę, po kanalizację, po wszystko i nie interesuje. Jeszcze mają pretensje, że coś jest za wysoko, coś za nisko, a tak deweloper bierze wszystko na siebie, tylko oczywiście trzeba znaleźć taki no, sposób finansowania, żeby się to komuś opłaciło. Jak wrzucimy wszystko do roboty, oświetlenie, a ci mają robić jeszcze oświetlenie. Oświetlenie i drogi mają zrobić, a my mamy zrobić kanalizację i wodociąg.
To pani radna jeszcze nie.
Tak, ja chciałam zapytać. Pani burmistrzu, co możemy mówić mieszkańcom? Kiedy będziemy mieć miękką wodę?
No od czerwca będzie już, znaczy myślę, że od czerwca już będzie znacząco miększa. A w przyszłym roku będzie bardzo miękka, a za dwa lata będzie super miękka.
Nie, bo to wie pan co, bo to jest w sumie ważne, w 2016 roku tak dosyć duża była podwyżka wody, no to tłumaczyliśmy to mieszkańcom, zresztą prezes Święt nam przekonywał do tego, że do końca 2017 będzie miękka woda. No i myśmy to tak ludziom mówili, w związku z tym dalej po prostu wiadomo, nie ma, dlatego teraz żebyśmy byli inni wiarygodni.
Pani radna, na tą wodę miękką ludzie czekają już 20
lat. Ja wiem, ale jakbyśmy obiecali w 2016, to poczekają tym bardziej.
Poczekać mogą, ja to się bardziej...
Biorę to na swoje barki, jak będziemy podpisywali tą umowę, to oczywiście publicznie ja będę wszędzie informował i wszystkim troszkę się tłumaczył z tego opóźnienia. No proszę Państwa, moglibyśmy podpisać z GPŻ-u, oni by się przeszczęśliwi, gdybyśmy podpisali z nimi umowę na 80% tylko że natychmiast musielibyśmy płacić zaraz złotówkę, 2,19 za wodę i musiałbym do Państwa przyjść z prośbą o co, żebyście się zgodzili na podniesienie ceny.
A my byśmy się dali
no. Ja bym to, chyba że jest taka zgoda Państwa, żebyśmy podnieśli cenę wody o 30 groszy, no to możemy ją mieć jutro. Jest taka zgoda?
Nie. Ja już mówię za
wszystkim. Lepiej się tłumaczyć, że jeszcze taka całkiem miękka nie będzie, a przynajmniej do końca kadencji zostawić tak jak jest, a potem możemy ewentualnie testować. Na początku kadencji możemy powiedzieć, słuchajcie, to jest taki moment, że można troszkę podnieść, a weźmy tą wodę całą i wtedy załatwimy problem. Ale dzisiaj wydaje mi się, że no w tym gronie chyba mogę powiedzieć, że niepolitycznie byłoby, gdybyśmy, bo może mówię, jutro mogę zadzwonić i powiedzieć, dajcie nam 80% wody.
No ale musiałby nam dać ochronę. To musiał zapewnić.
No właśnie, tylko że natychmiast by musielibyśmy z taryfą zgłosić się do Państwa o podniesienie ceny wody, no bylibyśmy samobójcami. Także musimy troszeczkę no, przekonywać, że ta woda już jest lepsza, że już jest bardzo lepsza i że będzie jeszcze lepsza. No,
spróbujemy, zobaczymy, bo skoro pan burmistrz nas zapewnia, że w każdej chwili możemy przystąpić do budowania stacji uzdatniania wody, tak, więc tak, wydaje mi się, tak, że możemy tak spróbować, a już te stawki nie będą takie wysokie i wszyscy damy radę, bo my sami też
musimy zapłacić. Mam nadzieję, że 40% będzie, że to ludzie już radykalnie poczują i już będzie można określić, że teraz, a wiecie,
trzeba będzie powiedzieć, bo mogą nie poczuć, jak nie będą.
No, ale wiecie, jaka jest sugestia, że jak się weźmie tabletkę, która nic nie pomaga, a ktoś powie, że pomaga, to mówię, o, teraz się lepiej czuję. Więc jak powiemy ludziom, że woda znacznie większa, że sprawdźcie teraz czajniki, na pewno jest lepiej, no to na pewno ludzie powiedzą, że rzeczywiście tak, że to jest kwestia tylko przekonania.
Dokładnie. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? No to przystępujemy do tego projektu 34. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, ostatni projekt nowy, który też dostaliśmy z ostatniej chwili. Projekt 35 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Trznadla 1 w Czeladzi, oznaczonej numerem działki 26/7, arkusz mapy 47, o powierzchni 1800 m2, zabudowanej budynkiem Kopalnia Kultury, o powierzchni użytkowej 1129,52 m2 na czas nieokreślony. Tutaj też bym poprosiła.
W połowie lutego dostaliśmy wniosek biblioteki, która ma tę nieruchomość oddaną w najem do końca marca. I wydawałoby się, że no cóż, tam, podpiszemy po prostu umowę, wywiesimy wykaz i jest ok. Natomiast tutaj wskakuje nam tryb bezprzetargowy. I tu musi być zgoda rady. Więc jeżeli byśmy sobie pozwolili na przełożenie tego na następną sesję, to dopiero od tamtego momentu się odbył wykaz i oni byliby miesiąc bez umowy. Stąd nasza prośba o wprowadzenie tej uchwały,
My, proszę Państwa, postanowiliśmy wydzierżawić Miejski Biblioteki Publicznej ten teren. Oni za dzierżawę nam płacą, a po to to zrobiliśmy, że dzierżawiąc mamy szansę, właściwie już trochę to chyba się dzieje, mamy możliwość odzyskać VAT, który przy budowie tam bodajże 600 tysięcy VAT-u, z tym, że Urząd Skarbowy nie oddaje tego w jednym kawałku, tylko to rozkładają na nogi co roku, odzyskujemy 60 tysięcy od tego, a docelowo 600 tysięcy od całej budowy pomniejszymy o VAT dzięki temu, że dzierżawimy, a nie najmujemy ten.
Dlaczego jest taki kwestie podatkowe, tak? Podatkowe teraz tego.
Macie Państwo pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję. Jeśli chodzi o zaopiniowanie materiałów sesyjnych, wyczerpany i mamy sprawy różne, bieżące. Macie Państwo pytania do osób tutaj obecnych, do Pana Burmistrza? Nie widzę. W takim bądź razie dziękuję ślicznie. Zamykam posiedzenie komisji.
A jeszcze mam tą trasę.
To tak, to zostajecie. To wy zostajecie.